W tym odcinku chciałabym zatrzymać Państwa uwagę na problemie winy i moralnej odpowiedzialności w kontekście deterministycznych założeń współczesnej nauki. Sam problem nie jest tak trudny do zrozumienia, jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać, choć już jego rozwiązanie stanowi nie lada zagadkę, która od dłuższego czasu męczy wielu filozofów, głównie etyków. W wyjaśnieniu, w czym tkwi kłopot, odwołam się do literatury pięknej i tragicznej historii króla Edypa. Przypomnę krótko, że król Edyp był synem króla Teb Lajosa i jego małżonki Jokasty. Jeszcze przed narodzinami Edypa król usłyszał przepowiednię wyroczni delfickiej, że w przyszłości zginie z ręki swego syna. Lajos chciał przechytrzyć przeznaczenie i postanowił zabić syna. Polecił swemu wiernemu słudze, by pozbył się dziecka. Ten jednak ulitował się nad małym chłopcem i oddał go pasterzowi pochodzącemu z Koryntu. Małego Edypa przygarnęła bezdzietna para królewska Koryntu i wychowała jako swego syna. Edyp spokojnie dorastał w rodzinie królewskiej. Kiedyś ktoś wspomniał przy nim, że nie jest biologicznym dzieckiem króla. Choć rodzice natychmiast zaprzeczyli tym pogłoskom, Edyp nie do końca im uwierzył. Udał się nawet do wyroczni delfickiej w nadziei, że dowie się czegoś więcej o swoim pochodzeniu. Zamiast tego usłyszał straszną wróżbę. Miał w przyszłości nie tylko zabić własnego ojca, ale też poślubić swoją matkę i doczekać się z nią potomstwa. Strasznie go ta przepowiednia przejęła, dlatego postanowił wyjechać jak najdalej Koryntu. Podczas wędrówki ktoś zajechał mu drogę, wdał się w bójkę. Nie miał pojęcia, że pośród nieznajomych podróżnych był także król Lajos, jego biologiczny ojciec. Edyp, broniąc się, zabił króla Lajosa i jego towarzyszy. Następnie udał się do Teb, które w owym czasie były tyranizowane przez strasznego potwora. Edypowi udało się go pokonać, za co w nagrodę otrzymał tron i rękę niedawno owdowiałej królowej. Przez lata był bardzo dobrym królem, który rządził sprawiedliwie i cieszył się wielkim szacunkiem swoich poddanych. Kochał i szanował królową, doczekali się wspólnie czwórki dzieci. Po jakimś czasie Teby zaczęły nawiedzać różne nieszczęścia, nieurodzaje, pożary, zaraza. Szczerze przejęty król wysłał swojego posłańca do wyroczni delfickiej z zapytaniem o przyczynę takiego obrotu spraw. Wyrocznia orzekła, że powodem gniewu bogów jest dotąd niepomszczona śmierć króla Lajosa. Edyp zobowiązał się odnaleźć zabójcę króla i pomścić jego śmierć. Szybko jednak skojarzono fakty. Odkryta prawda była nie do uniesienia dla całej królewskiej rodziny. Król Edyp Sofoklesa prowokuje współczesnych czytelników do zadania wielu pytań. Oceny moralne bohaterów tej tragedii zupełnie nie zgadzają się z naszymi intuicjami moralnymi. Mamy dziś problem na przykład z przypisaniem Edypowi zarówno winy, jak i moralnej odpowiedzialności, która dla Sofoklesa była czymś oczywistym. Przecież nieszczęsny Edyp nie miał pojęcia, co czyni. W swojej świadomości nie zabijał ojca, jedynie bronił się przed obcymi napastnikami. Poślubił wcześniej nieznaną sobie kobietę, która niedawno owdowiała, i był dla niej dobrym mężem oraz czułym ojcem ich wspólnych dzieci. Nie miał pojęcia, że dopuszcza się kazirodztwa. Nie mógł nawet podejrzewać, że Jokasta jest jego biologiczną matką. Co mogło go wiązać z królową Teb, skoro był przekonany, że pochodził z Koryntu? To, co najbardziej nas uwiera przy lekturze tragedii Sofoklesa, to niedostrzeżenie przez jej autora, dziś intuicyjnie przyjmowanego założenia, że wina moralna, moralne złe działanie musi być uwarunkowane świadomością czynionego zła. Jeśli coś uczyniliśmy nieświadomie, w sposób niezamierzony, czyli bez intencji uczynienia tego, co się dokonało, to trudno mówić o moralnym złu i winie moralnej. Edyp z pewnością nie chciał uczynić tego, co się stało, Próbował za wszelką cenę uciec przeznaczeniu. Porzucił przecież swoich, dziś powiedzielibyśmy, adopcyjnych rodziców, ponieważ bardzo chciał uniknąć choćby najmniejszej okazji do uczynienia im krzywdy. Może nieco obawiał się swego porywczego charakteru i dlatego podjął decyzję o opuszczeniu Koryntu. Nie miał pojęcia, kim są jego rodzice biologiczni. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na ważne rozróżnienie zawinionej niewiedzy od niewiedzy niezawinionej. Można nie mieć świadomości czegoś, bo zamyka się oczy na prawdę, po prostu nie chce się jej poznać. Odwraca się wzrok od czegoś, co może być niewygodne i ograniczać pole naszego działania, wzbudzając na przykład krępujące wyrzuty sumienia. W takim wypadku nieświadomość nie usprawiedliwia czy nie uniewinnia sprawcy. W przypadku Edypa nie można jednak mówić o niewiedzy zawinionej. Gdy tylko nabrał on podejrzeń, że może nie być biologicznym dzieckiem swoich rodziców, próbował odkryć prawdę na temat swojego pochodzenia. Rozmawiał o tym zarówno z rodzicami, jak i dopytywał wyroczni o swoje pochodzenie. Niestety, nie dane mu było poznanie prawdy. Jak zatem można go obarczać winą i skazywać na potępienie? Trzeba jednak pamiętać, że historii Edypa nie można czytać poza kontekstem starożytnego fatalizmu, czyli niezgodnie z założeniami autora dramatu dotyczącymi kondycji ludzkiej. Starożytny fatalizm głosił nieuchronność ludzkiego losu. Czegokolwiek by Edyp nie próbował uczynić, by oszukać swoje przeznaczenie, nic by to nie dało. Stało się dokładnie to, co było mu pisane. Skoro bogowie postanowili, że Edyp zostanie ojcobójcą i kazirodcą, musiało się tak stać. W kontekście fatalizmu trudno uznać Edypa za autonomiczny podmiot swoich działań, który w sposób wolny i świadomy decyduje o sobie, a tylko kogoś takiego można obarczać winą i odpowiedzialnością moralną. Starożytny fatalizm wydaje się bardzo daleki od współczesnego poglądu na to, kim jest człowiek i jaka jest jego kondycja. Od dziecka jesteśmy przecież nauczani, że nasze życie jest w naszych rękach i że jesteśmy kowalami własnego losu. I jak sobie pościelimy, tak o się wyśpimy. Wychowuje się nas w poczuciu sprawstwa i niemal nieograniczonej możliwości wyboru ścieżek życiowych. Uczy się nas odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. Propaguje ideę społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele czują się wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Chwali ideały demokratycznego państwa, które jest rządzone przez obywateli wybierających swoich przedstawicieli w wolnych wyborach. To jednak tylko jedna strona medalu. Jego druga strona w poważnym stopniu przybliża nasz pogląd na kondycję ludzką do tej przyjmowanej przez starożytnych Greków. Współczesny paradygmat naukowy przyjmuje determinizm praw natury. To oznacza, że wszystkie zdarzenia i stany przyrody są wyznaczone przez swoje już uprzednio istniejące przyczyny. Ten związek przyczynowo-skutkowy dotyczy także naszych stanów psychicznych, czyli tego, co rozumiemy przez stany naszej świadomości, jak poczucie sprawczości i realności wyboru spośród alternatywnych możliwości, a także poczucie winy i moralnej odpowiedzialności. Jakie miałyby być tego konsekwencje dla kondycji ludzkiej? Wydaje się, że takie same jak konsekwencje starożytnego fatalizmu. Determiniści wierzą, że gdybyśmy mieli pełną wiedzę na temat wszystkich przyczyn i sił działających we wszechświecie, bylibyśmy w stanie przewidzieć działanie wszystkich obiektów, w tym także ludzi. Proponują m.in. eksperyment myślowy, na potrzeby którego powołują do życia tzw. demona Laplace'a. Zupełnie abstrakcyjną istotę, która posiada kompletną wiedzę na temat położenia wszelkich elementarnych cząstek wszechświata oraz wszelkich sił, które na nie oddziałują. Demon posiada nadto zdolność do głębnej analizy tych wszystkich danych, co w konsekwencji pozwala przewidzieć mu wszystkie przyszłe zdarzenia i stany obiektów istniejących we wszechświecie. Ta współczesna wersja fatalizmu różni się od fatalizmu starożytnego jedynie tym, że miejsce bogów zajmują nieuchronne prawa natury. W konsekwencji, na gruncie takiego stanowiska, trudno mówić o podmiotowości i autonomii oraz moralnej odpowiedzialności. Bardzo trudno pogodzić głębokie, wewnętrzne poczucie sprawczości i autentycznego wyboru, które wspierają wszelkie programy edukacyjne i coachingowe, z przekonaniem o silnym determinizmie praw przyrody, której my jesteśmy jedynie niewielką częścią. Z jednej strony nie wyobrażamy sobie reformy życia społecznego w kierunku dostosowania go do deterministycznego paradygmatu. Z drugiej strony na rzecz przyjęcia deterministycznego paradygmatu silnie przemawia argument sukcesu nauki. Wiele instytucji społecznych, bez których nie wyobrażamy sobie naszego funkcjonowania, zakłada świadome i wolne działanie. Choćby sądy. Skazując kogoś na więzienie za złamanie prawa, zakładamy, że działając na czyjąś szkodę, był świadomy tego, co czyni i mógł był powstrzymać się od zakazanego prawem działania. Gdy te warunki nie są spełnione, jedynie izolujemy niebezpiecznych przestępców. Co więcej, ustrój demokratyczny, choć nieustannie krytykowany, to jak dotąd bezkonkurencyjny, zakłada, że obywatele w sposób świadomy i wolny wybierają swoich politycznych przedstawicieli. To znaczy, że mogą, są w stanie wybrać inaczej, czyli wybrać ich konkurentów politycznych. Jak te praktyki pogodzić z determinizmem powszechnych praw przyrody, które zgodnie z ideą determinizmu regulują nasze stany mentalne, akty świadomości, przekonania, wartościowania, decyzje? Czym w tym kontekście miałby być proces wychowawczy? Jedynie prostym warunkowaniem ludzi do określonych, społecznie pożądanych zachowań? W konsekwencji tak pojmowanego determinizmu trzeba by się zgodzić na redefinicję człowieka jako swego jedynie podłoża zachodzenia różnych zupełnie od niego niezależnych procesów biologicznych, których część wprawdzie sobie uświadamiamy, ale zupełnie nie mamy wpływu na ich przebieg. Trudno zatem, byśmy za nie odpowiadali. Nasza podmiotowość, autonomia, którą wpisujemy w definicję człowieka i do której bardzo jesteśmy przywiązani, czego dajemy zdecydowany wyraz, gdy tylko ktoś próbuje uczynić na nią zamach, w kontekście deterministycznych założeń byłaby jedynie pożyteczną fikcją podtrzymującą zastane instytucje społeczne. Z drugiej jednak strony, na rzecz przyjęcia naukowego, deterministycznego paradygmatu przemawia silny argument sukcesu nauki. Nauki empiryczne, które go przyjmują, mogą pochwalić się niekwestionowanymi, rewolucyjnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, m.in. medycynie, biotechnologii, czy w ogóle rozwoju technologicznym, którego zasług nie sposób obecnie przecenić, ponieważ jest obserwowany niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Jak uzgodnić te dwa różne poglądy na kondycję ludzką? Filozofowie proponują różne, tak zwane kompatybilistyczne rozwiązania, godzące determinizm z wolną wolą. Jednak daleko im do uzgodnienia jakiegoś określonego stanowiska. Problem nadal czeka na swoje rozwiązanie.